Pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
11 chyba? Coś tutaj panowie sobie sprawdzają, a już audycja się rozpoczęła. Żaneta Walentyn, witam państwa. Dziś 13 grudnia, więc oczywiście mówimy o stanie wojennym, ale chciałabym, żebyśmy dziś popatrzyli na ten stan wojenny od strony propagandy, od strony języka, od strony wydarzeń propagandowych. Zaraz powiem dlaczego. W naszym studiu w Toruniu jest pani dr Magdalena Nowak-Paralusz, socjolog z Wyższej Szkoły Bankowej i ekspert od komunikacji społecznej. Dzień dobry, pani doktor.
Dzień dobry.
A w bydgoskim studio jest dr Krzysztof Osiński, historyk z Instytutu, przepraszam, Pamięci Narodowej oraz dr Marek Rzepa, historyk i zajmujący się właśnie propagandą w czasach minionych.
Dzień dobry.
Które, mam nadzieję, nie powrócą. Choć jest część...
Pytanie, czy się skończyły.
Niewielka.
To właśnie, tu popieram.
Jest niewielka część, myślę, że coraz mniejsza, ale wciąż jest część Polaków tęskniących za minionymi czasami. W ten sposób nawiązuje do propagandy, proszę państwa, bo oto... 36 lat temu wiadomo, co się wydarzyło. Generał Jaruzelski, najpierw się wszystkie programy, prawda, wyłączyły, Teleranka nie było, znane teksty. I pojawił się w telewizji generał Wojciech Jaruzelski, który mówił, że ratuje, wprowadzając stan wojenny, ratuje Polskę. Mijały lata. Instytut Pamięci Narodowej, zaraz oddam panu głos, panie doktorze, odnalazł dokumenty świadczące o tym, że to nie do końca tak, albo wcale nie tak, ponieważ ten stan wojenny nie był złem koniecznym według Instytutu Pamięci Narodowej, bo nam wtedy mówiono, że jeżeli nie zrobiłby tego, nie wprowadziłby stanu wojennego generał Jaruzelski, weszłyby wojska radzieckie do Polski, byłoby powtórzenie Czechosłowacji, byłoby powtórzenie Budapesztu, polałaby się krew, bo Polacy nie znieśliby czegoś takiego, więc polałaby się krew. Generał Jaruzelski, innymi słowy, uratował nas. Taka wówczas była dominująca narracja. Potem, no właśnie, odnaleziono dokumenty, które świadczyły, że Związek Radziecki nie zamierzał, nie mógł wprowadzić tych wojsk do Polski. Chociaż są tacy, którzy mówią, a co on miał wprowadzać, już one w Polsce były.
Dokładnie. Wojska sowieckie stacjonowały w Polsce, czy w Legnicy, czy w Toruniu. Były one bardzo liczne, w związku z tym no, nie musiały tutaj wkraczać.
No wystarczyło wyprowadzić je z koszar.
Wystarczyło wyprowadzić je z koszar, ale tutaj bardziej chodziło o pewną mentalność polskich przywódców komunistycznych, którzy byli bardziej zsowietyzowani niż Rosjanie w Moskwie. Oni bardziej byli wierni swoim panom niż ci panowie w Moskwie na Kremlu oczekiwali. W związku z tym, kiedy nastąpił wyłom w tej dominacji komunistycznej w Polsce...
Solidarność, tak? Mówimy o tym.
No tak, nastał czas Solidarności, który był szokiem dla władz komunistycznych, ponieważ był to ruch masowy. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że partia komunistyczna, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, która dominowała w kraju, która decydowała o wszystkim, miała około 3 milionów członków, a Solidarność, która była spontanicznie powstałym, no praktycznie z dnia na dzień, ruchem społecznym zakorzenionym w postaci Związku Zawodowego, miał tych członków prawie 10 milionów. To pokazuje no, skalę poparcia społecznego i sprzeciwu wobec rządów ówczesnych.
Ale panie doktorze, ja bym chciała zapytać konkretnie, skąd wiadomo, że Rosjanie nie wyszliby z tych koszar?
No to wiadomo z dokumentacji, która znajduje się w archiwach, ale również z relacji generałów sowieckich, którzy już po transformacji ustrojowej przyjeżdżali do Polski na różnego rodzaju konferencje. Z notatnika generała Anoszkina i tym podobnych rzeczy, gdzie wprost jest powiedziane, że po prostu my nie będziemy interweniować. Mało tego, są dokumenty, które...
A to dziwne, interweniowali w Czechosłowacji, interweniowali na Węgrzech.
Oni mieli własne problemy, byli zajęci chociażby Afganistanem, gdzie toczyli wojnę. W związku z tym no, nie zamierzali się tutaj mieszać, nie zamierzali jeszcze bardziej osłabiać swojego wizerunku.
Bali się Reagana?
W przestrzeni międzynarodowej. Nie tyle bali się, co była pewna konkurencja, również wyścig zbrojeń prowadzony. W tamtym czasie Związek Sowiecki już miał zadyszkę, po prostu nie nadążał za światem Zachodu i kolejna konfrontacja, angażowanie się w kolejne spory no, były im nie na rękę. Mało tego, tu jeszcze są dowody na to, że to generał Jaruzelski prosił Rosjan o interwencję, prosił o wsparcie, przysłanie właśnie wsparcia, czyli wyprowadzenie wojsk, które miały tutaj spacyfikować tę solidarnościową rewolucję, a Rosjanie się na to nie godzili. Mówili, że owszem, możemy pomóc, ale dopiero jak wówczas swoimi siłami nie dacie rady, jak sprawa wymknie się
spod kontroli. Jakby się nie udało ze stanem wojennym.
Nie uda się stan wojenny, to my wtedy możemy zdecydować
o interwencji. I pani doktor Magdalena Nowak-Paralusz, proszę bardzo.
Ja tu chciałam tylko ad vocem. Proszę zwrócić uwagę na nastroje społeczne panujące w tamtym czasie. Zresztą jeden z generałów opowiadał, że Polska to nie Czechosłowacja, dlatego też nie zdecydowano by się prawdopodobnie na akcję zbrojną w Polsce, bo proszę pamiętać, że Solidarność była ewenementem na skalę światową, tak? Więc tu obawiano by się oporu bardzo dużego również ze strony społeczeństwa. Natomiast ja bym chciała wrócić do tej narracji, o której pani przed chwileczką wspomniała, czyli o tym, że pan generał Jaruzelski stworzył właśnie taką narrację. Mało tego, powiedziałabym, że on próbował stworzyć mit siebie jako dobrego żołnierza, dobrego ojca i takiego samotnego obrońcy ojczyzny.
Takiego romantycznego bohatera trochę,
dokładnie,
nie?
Ponieważ my uwielbiamy takich bohaterów. Popatrzmy na polską historię. Tak. I on rzeczywiście naciskał na to, żeby cała akcja propagandowa koncentrowała się dokładnie na budowaniu takiego obrazu czy wizerunku generała Jaruzelskiego. Natomiast ja bym chciała zwrócić uwagę też na coś innego. Pierwszy komunikat był taki, że stan wojenny ma być obroną przed zalewem antysocjalistycznych ruchów. W domyśle oczywiście Solidarności. Natomiast jak zorientowano się, że ta retoryka nie spełnia tej funkcji, bo o co chodzi w propagandzie? O to, żebyśmy w taki sposób przedstawili fakty, bądź jedne umniejszyli, drugie zwiększyli, żeby zakłamać rzeczywistość. I jeżeli okazało się, że ten pierwszy komunikat, który padł, był komunikatem, który nie dał plonu, jeżeli chodzi o społeczeństwo, to stwierdzono, że trzeba pójść troszeczkę inną drogą. I drugi komunikat był taki właśnie, jak państwo tu wspominają, że to jest mniejsze zło, że Sowieci wkraczają do Polski, w związku z czym my musimy zrobić coś, żeby uniknąć masakrowania polskiego społeczeństwa, żeby powstrzymać konfrontacje i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to już był efekt wprowadzonej machiny propagandy. I tu warto jest to zaznaczyć, że to, co pani wspomniała na samym początku, opcja tego, jak widzimy dzisiaj stan wojenny, bo proszę pamiętać, że osoby, które pamiętają stan wojenny, w tej chwili są co najmniej w średnim wieku lub starsi.
No tak, ale to jest spora część społeczeństwa.
Dokładnie, ale u tych osób rzeczywiście jest pokazane, jak ta propaganda była skuteczna i że zrealizowano zakładany cel, ponieważ tam około 1/3 społeczeństwa nadal uważa, że stan wojenny to było właśnie to, żeby uniknąć rozlewu braterskiej krwi. To jest dokładnie slogan z czasów wprowadzania stanu wojennego.
345, 50, 90 albo 50, 60. Jesteśmy ciekawi państwa opinii na ten temat, więc można dzwonić i mieć każdą opinię, bo mamy wolność słowa. Marek Rzepa, doktor Marek Rzepa zajmował się właśnie propagandą komunistyczną, tą już od najwcześniejszych lat wprowadzania nowego ustroju, czyli od 45, właściwie 4 już możemy powiedzieć roku. Dlaczego minęło tyle lat? 36. A wciąż część Polaków nie wierzy w to, co mówi doktor Krzysztof Osiński czy doktor Magdalena Nowak-Paralusz, że no, są dokumenty, tak? Możemy je pokazać. One były wielokrotnie pokazywane. Można je zobaczyć w internecie. Są zeznania generałów, są jakieś tam pamiętniki, notatki, które wskazują na to, że nie weszliby Rosjanie do Polski, czy nie wyszliby z tych koszar, bo w Polsce byli. Dlaczego Polacy w to nie wierzą?
No to jest,
część Polaków.
To jest dość
oczywiście
szeroki problem, ponieważ rzeczywiście należałoby zacząć od czasów powojennych, od wprowadzenia komunizmu w Polsce i od takich prostych zabiegów. Na początku one były dosyć w ograniczonym zakresie. Na przykład PPR ni stąd ni zowąd zaczęła fałszować dokumenty źródłowe. W ten sposób, że na przykład zamiast Związek Sowiecki zaczęto pisać Związek Radziecki. To poprawiano w dokumentach źródłowych.
A jaka to różnica?
Ponieważ Związek Sowiecki miał dość złe konotacje z czasów przedwojennych jeszcze i postanowiono zmienić. Takie właśnie drobne
szczegóły. Czyli taka drobna rzecz, zmiana jednego słowa.
Tak, jednego słowa. Na przykład problem był z Niemcami, z tą nazwą samą, ponieważ jak wiemy doskonale, no, Niemcy się podzieliła, zostały podzielone, tak, na dwa obozy. Jedni byli dobrzy, drudzy byli źli.
I teraz jak można wojnę wywołali,
tak, jak teraz można mówić o niemieckich zbrodniach, skoro Niemcy, przynajmniej ci z NRD, to są ci dobrzy. W związku z tym przyjęto taką zasadę, że będziemy nazywać te zbrodnie faszystowskie, nazistowskie.
Do dzisiaj
ta zasada pokutuje u nas. Do dzisiaj mówimy Związek Radziecki, do dzisiaj mówimy o faszystowskich zbrodniach, a nie niemieckich, ponieważ tak nam narzuciła ta narracja wówczas. Pamiętam taki wywiad z Leszkiem Kołakowskim, który w 50-tych latach dostrzegł w kierownictwie PZPR-u, że zaczyna narastać w nich świadomość, że nie należy fałszować źródeł historycznych. W połowie lat 50. dopiero, czyli całe te lata 50., 40., 50. to było fałszowanie, nagminne fałszowanie. W jednym dokumencie na przykład jest 20 poprawek. W jednym dokumencie tylko jest 20 poprawek. Takich niuansów wydawałoby się. Natomiast cały czas budowanie tej narracji w określony sposób, całą machiną, bo przecież to nie były tylko media, to był aparat przymusu, to były media, które pojawiały się w przestrzeni publicznej typu plakat, Polska Kronika Filmowa. To był absolutnie taki cały aparat indoktrynacyjny, który przez ileś pokoleń dyktował, jak my mamy myśleć. Indoktrynacyjny, czyli równocześnie wykluczający czy blokujący poglądy przeciwne, na przykład rozgłośnie zachodnie, przecież były zagłuszane. Nie było dostępu do żadnych innych źródeł, tylko to jedno właściwe źródło, którym kierował PZPR. W związku z tym no, trudno się dziwić, że ludzie, którzy nie interesowali się specjalnie polityką czy przekazem medialnym, ani mieli też w domu możliwości od rodziców wysłuchania jakichś innych wiadomości, no byli po prostu zindoktrynowani.
Wtedy, ale proszę państwa, nie. Ale dzisiaj mamy dostęp do wszelkich informacji. Dziś nikt nie jest w stanie narzucić poprzez media, na przykład no, radio, czy
nie, przepraszam, nie, muszę zaprotestować.
Ja muszę dokończyć,
dobrze,
bo dojechałem
dobrze,
tylko
że
do...
Dobrze, państwa protestują. Proszę bardzo,
ponieważ,
proszę dokończyć.
Ponieważ nam wmówiono też, umówmy się, wmówiono nam, że w 89 roku skończył się w Polsce komunizm. A tak naprawdę od 89 roku rozpoczęło się, jak mówił Gustaw Herling-Grudziński, wielkie zamazywanie historii. Zamazano nam rzeczy tego typu, o których my teraz mówimy. Nie podano do publicznej wiadomości, nie podawano do programów szkolnych, tylko je zamazano. Powiem zaraz taki przykład. A zaraz
no?
powiem taki no przykład.
Właśnie.
Na przykład jeżeli chodzi o biblioteki. W 51 roku wycofano kilkadziesiąt tysięcy tytułów przedwojennych, które nie były, w 51 roku, które nie były zgodne z linią polityczną partii. I w 89 roku, czy na początku lat 90. powstał specjalny komitet, który miał za zadanie restytuować na przykład biblioteki, żeby z powrotem te książki wróciły do, te pozycje wróciły do bibliotek. Okazało się, że ówczesne władze, czyli już te niby w wolnej Polsce, nie to, że się nie zainteresowały, one zabroniły takiego działania, czyli
no, ówczesna... prowadzenia tych książek. Tak,
prowadzenia tych książek, restytucji, bo czasami to były pojedyncze egzemplarze tylko wtedy dostępne.
Teraz a to już... były niebezpieczne książki? Dlaczego zabronił?
To były książki, które stanowiły część naszego dorobku kulturowego. No tak. Jakby mówiły o tej naszej ciągłości, czyli jak najbardziej one powinny się znaleźć w bibliotekach. Książki, które mówiły na przykład o naszym pierwszym kontakcie z bolszewizmem. Bardzo ciekawe. I tych książek nie ma.
I pani doktor Magdalena Nowak-Paralusz. Ja jeszcze tylko państwu przypomnę 345, 50, 90 albo 50, 60. Jaki jest państwa stosunek do stanu wojennego? Proszę bardzo, pani doktor, pani zaprotestowała, jak ja powiedziałam. Tak, dziś ludzie mają dostęp do... No mają, nie mają dostępu nie mają. Do informacji? Powiedz,
nie, tutaj ja powiem tak, musimy doprecyzować, bo to nie chodzi o to, że mamy dostęp do informacji, tylko jak ta informacja jest konstruowana.
I
możemy tutaj mówić dokładnie o skuteczności komunikacji propagandowej, ponieważ w tej chwili tak naprawdę proszę pamiętać, że język jeszcze wsparty, tak jak pani mówi, no mamy dostęp do różnych środków przekazu, więc jeszcze wsparty obrazem, może zdziałać cuda, jeśli chodzi o kreowanie rzeczywistości. My nawet w chwili obecnej mamy problem ze zrozumieniem, którzy politycy tak naprawdę mówią prawdę, bo mówią niby o tej samej rzeczy, natomiast zupełnie innym językiem. Zresztą proszę popatrzeć na to, że ci co bardziej skuteczni politycy, oni są non-stop poddawani szkoleniom dotyczącym języka, dotyczącym konstruowania wypowiedzi po to, żeby zwiększyć jej skuteczność. Bo o co chodzi w tym wszystkim? Chodzi o to, żeby dotrzeć do jak największej liczby potencjalnych odbiorców, natomiast nie tylko po to, żeby to usłyszeli. Oni mają to zinternalizować, czyli uwewnętrznić. Chodzi o to, żeby dana osoba, dana jednostka tak przyjęła naszą narrację dotyczącą rzeczywistości społecznej, że uwierzy, że prawda jest tylko tutaj i nigdzie indziej. Więc nieważne, do jakich innych źródeł dotrze, bo w tej chwili mamy podział, tak? Że jeżeli oglądasz tą telewizję albo słuchasz tego radia, to jesteś albo po tej stronie, tak, albo po tej drugiej. W związku z czym my nie możemy mówić o tym, że uczymy nasze społeczeństwo korzystania czy dywersyfikowania źródeł wiedzy. Bo nie oszukujmy się, że tak jak podano w latach 80., że to dziennik telewizyjny był tym medium, które miało największą siłę oddziaływania z bardzo prostego względu. Najwięcej osób go oglądało.
Tak.
Nadal jest w ten sposób, że zwolennicy jednej opcji politycznej będą oglądali jeden kanał.
Jedną telewizję, tak?
Dokładnie. Czytali jedną gazetę, słuchali jednego radia, a inni tego drugiego, w związku z czym tutaj tak jakby pluralizm medialny nie do końca odnosi się do tego, o czym rozmawiamy, bo propaganda, czy indoktrynacja, co za tym idzie populizm, czyli że mówimy to, co ktoś inny chce usłyszeć, tak? I dzięki temu jesteśmy na przykład bardziej popularni. Chodzi przede wszystkim właśnie o tą skuteczność komunikatu. I proszę pamiętać, że bardzo często też w naszej przestrzeni publicznej słyszymy takie zwroty jak obywatele, Polacy, jak żądamy, domagamy się, chcemy. To są typowe funkcje tekstów propagandowych. Musimy, powinniśmy, czyli czasowniki modalne, tak? Także tutaj łagodnie mówimy o swoich porażkach. Z kolei bardzo brutalnie wskazujemy dokładnie porażki oponenta. To są dosłownie, jakbyśmy otworzyli podręczniki, które mówią o propagandzie, to jest po prostu stosowane od dawien dawna. Natomiast pytanie jest, czy rzeczywiście jesteśmy w stanie temu przeciwdziałać.
Ale
ja
no
powiem,
właśnie
No
właśnie ja też tak myślę, bo jednak nasi słuchacze, Polacy, no to są osoby przecież inteligentne, potrafiące, nie wiem czy potrafiące rozróżnić kłamstwo, ale dobrze zdające sobie z tego sprawę, że mamy mamy głęboki podział i to tego nie ukrywa żadna ze stron, tak? I żeby tak. się dobrze zorientować, to należałoby oglądać i tę jedną telewizję, która stoi po jednej stronie, i tę drugą, która stoi po drugiej stronie, i też włączyć myślenie, a nie tylko przyjmować do wiadomości to, co podają ci, na których głosuję, których lubię. Panie doktorze, pan jako historyk zgadza się z opinią, że należałoby... No, przecież historyk szuka różnych źródeł, czyta różne źródła.
Tak, no historyk właśnie, żeby sformułować jakieś wnioski, sięga do różnych źródeł. Nie opiera się na jednej grupie jakichś materiałów źródłowych. Stara się dociekać z różnych stron. Docierać również do świadków wydarzeń, rozmawiać,
no właśnie,
ale
żeby
również
dojść do prawdy.
Z przedstawicielami obydwu stron sporu czy barykady, żeby w miarę uczciwie opisać to, co
było. Dziś mamy wolne badania? Wolne badania? Historycy mogą robić, co im się podoba?
Mamy dostęp.
A
każdy,
Marek Rzepa kiwa głową, że nie.
Każdy ma dostęp do źródeł. To nie jest tak, że tylko jakaś grupa historyków ma zadekretowaną prawdę, dostęp do jakichś źródeł. Każdy, kto się fachowo zajmuje, nawet amatorzy, którzy mają pasję, chcą coś badać, tak, mogą przyjść do archiwum, mogą dotrzeć do świadków historii i to robić. Wystarczą tylko chęci, ale również wiedza i determinacja, żeby to robić uczciwie, zgodnie z kanonami sztuki.
Ale przepraszam, jeśli mogę tutaj tylko wtrącić, bo ja bym chciała trochę w obronie tych naszych czytelników, słuchaczy, czy osób oglądających, czyli szeroko rozumianej publiczności, dokładnie. Chciałabym trochę stanąć w obronie, bo musimy tutaj raczej skoncentrować się na innej kwestii. Jak wybrać, jeżeli te narracje są skrajne?
No, zupełnie
w jednej
różne.
Telewizji, dokładnie. Chodzi o to, że kwestia analizy jest na dzień dzisiejszy bardzo trudna i to, że mamy dostęp do tych wszystkich materiałów, że możemy sobie posłuchać wywiadów, odsłuchać ich później w internecie, tak? Bo jeżeli były na żywo, potem oczywiście możemy je znaleźć. To proszę pamiętać o innej rzeczy, że wymagamy bardzo dużo od odbiorców w sensie poświęcania temu swojego czasu, bo to trzeba obejrzeć jedną telewizję, drugą, najlepiej jeszcze trzecią i czwartą.
Tak, ale ludzie idą na skróty, chcą na tacy
i nie
mieć
mają
podane
na to,
po prostu
nie mają
gotowe, nawet nie mamy
gotowe
na to
rozwiązania.
Czasu po prostu.
Ale też gotowe rozwiązania, które są zgodne z ich światopoglądem. Czyli to właśnie to, co wcześniej podkreślaliśmy, że ktoś nie sięgnie już do tej drugiej stacji czy drugiej gazety, bo uznaje z góry, że tam kłamią. Tam, że tam nieobiektywnie jest
nie
opisywana prawda. Czy... I właśnie ludzie nie chcą się przekonać. No to pęknięcie jest widoczne nie tylko w strefie polityki, ale również
tak,
w wielu innych.
W wielu dziedzinach życia.
Jeśli właśnie są publikacje na temat stanu wojennego, no one leżą i w księgarniach, i w bibliotekach. Nawet jeśli ktoś nie ma pieniędzy, no to może iść do biblioteki, wypożyczyć sobie książkę, czy usiąść w czytelni.
Ja sam bardzo dużo od dłuższego czasu kiwam głową.
Tak, że nie, że nie.
Nie podzielam państwa optymizmu specjalnie, mianowicie no już od kilku zdań wcześniej oczywiście i nie mam aż takiego optymizmu jak państwo, ponieważ no, biorąc pod uwagę historię całą dotyczącą przekazu medialnego, począwszy, nie wiem, od Voltaire'a, jeżeli dobrze powtórzę, monte, il restroit toujours quelque chose, czyli kłamcie i tak coś z tego zostanie, do dnia dzisiejszego no, mamy do czynienia jednak z taką, powiedziałbym, wspomaganą amnezją społeczną, czyli no, jest wiele mediów, którym zależy na tym, żeby tą amnezję wspierać. To oczywiście no, amnezja dotyczy społeczeństwa, natomiast media uprawiają ewidentne kłamstwo. Tu nie ma się co oszukiwać, trzeba nazywać rzeczy po imieniu. To nie jest tak, że jedna telewizja mówi prawdę, a druga kłamie. Tamci ludzie wierzą w kłamstwo, a ci wierzą w prawdę. To tak nie jest. To trzeba jasno powiedzieć, że trzeba nauczyć społeczeństwo docierać do źródeł. Ja wiem, że to jest trudne. Oczywiście, że to jest trudne, bo to trzeba wymaga od odbiorcy pewnego zaangażowania. Oczywiście, że chcą mieć podane na tacy. Oczywiście, że powinniśmy oglądać i jedną telewizję i drugą.
Ale czy z tego, co doktor Marek Rzepa mówi, że obie telewizje kłamią? Czy oba media kłamią?
Sobie, nie,
manipulują?
To nie jest, że kłamią.
Manipulują?
To jest to, że to... przedstawiają swoją wizję. To, co mówiliśmy, jest podstawową funkcją języka. Kreowanie rzeczywistości. I to robią media. Natomiast ja tutaj jeszcze bym chciała odnieść się nie tylko do amnezji, ale że mediom też troszeczkę zależy na wzmacnianiu tych animozji, tak? Popatrzmy na tytuły, na lidy, gdzie treść wywiadu bardzo często dotyczy czegoś innego, natomiast redaktor, dbając o linię programową danej
stacji... Chce przyciągnąć słuchaczy też.
Dokładnie, bo liczy się klikalność, oglądalność. Znaczy się, powiedzmy sobie, że jeżeli ktoś wyciągnie coś z kontekstu, to będzie się bronił, że to nie jest kłamstwo, ponieważ ktoś to powiedział. Natomiast, że kontekst był zupełnie inny niż ten, który jest przedstawiony czy w tytule, czy w lidzie, to już wymaga od czytelnika głębszego zaangażowania się. A bardzo często, i tu się z panem zgodzę, co pan przed chwilą powiedział, że nie tylko, że nie zajrzę do gazety, nawet jeśli ja zajrzę do gazety, i tu udało mi się z jednym z niezwykłych redaktorów ostatnio rozmawiać, kiedy dyskutowaliśmy o tych tytułach i lidach. I im, on sam mówi, że nie do końca też macie państwo jako osoby przeprowadzające wywiady wpływ na to, jaki ma kształt tytuł czy lid. Natomiast jest jeden problem. Ktoś, kto chce szukać tej prawdy, chociaż powiem, że tylko Weber mówił o typach idealnych i nie oszukujmy się, że każdy przekaz jest pewnego rodzaju narracją, czyli opisem subiektywnym.
Pani doktor,
jest to bardzo trudne, żeby znaleźć.
Pani doktor, na chwilę,
jest to wzmagane.
Na chwilę przerwiemy, bo mamy głos słuchacza, dobrze? Na chwilę przerwijmy, halo?
Dzień dobry.
Witam, proszę, jest pani na antenie. Proszę bardzo.
Ja chciałam tylko powiedzieć, wie pani, że propaganda komunistyczna to pikuś do tego, co jest w tej chwili. Po prostu na jedynce wiadomości nie można oglądać. No to jest koszmar.
Tak pani uważa. A dlaczego tak pani uważa? Dlaczego pani uważa, że to jest propaganda? Dlaczego nie wierzy pani temu, co mówią? Już nie wymieniajmy konkretnych stacji, bo nie mamy tutaj ich pracowników, ale dlaczego pani akurat nie wierzy temu, co mówią w tej telewizji, którą pani ogląda?
Wie pani, bo ja mam rozum i potrafię myśleć. Ja oglądałam jedną telewizję i drugą.
Porównywała pani.
Tak, wyśrodkować, co jest prawdą, a co jest kłamstwem ohydnym.
A wyszliśmy, rozumiem, a jeszcze jedno pytanie. Wyszliśmy od stanu wojennego. Jak pani sądzi, bo wróćmy jednak, dzisiaj mamy 13 grudnia. Pani tak? zdaniem to było zło konieczne. Trzeba było ten stan wojenny wprowadzić tak, jak wówczas twierdziły władze partyjne, generał Jaruzelski, czy nie?
Wie pani, nie mam przekonania. No nie wiem. Po prostu nie wiem.
A wtedy wierzyła pani w to, 13 grudnia, że to jest, no, uratował nas generał?
No nie, absolutnie nie.
Aha. Dziękuję pani bardzo, dziękuję za ten głos. Państwo oczywiście mogą dzwonić, jak państwo słyszą, mamy wolne media, wbrew temu, co niektórzy twierdzą, i można powiedzieć wszystko na antenie w Polskim Radiu PIK 345 50 90 albo 50 60. Panie doktorze, przerwaliśmy pani doktor Magdalenie Nowak-Paralusz. Pani doktor dokończy i zaraz oddam panu głos. Proszę bardzo, pani doktor.
Znaczy, po prostu chodzi mi o to, żebyśmy patrzyli na to. Ja daję proste studentom moim zadanie. Mają obejrzeć 5 głównych wydań wiadomości. Nie interesuje mnie, jakie to będą telewizje, czy
telewizji?
To będzie radio. Dokładnie. Jaki jest wniosek, jak na początku się krzywią, a potem wracają i są uchachani, uszczęśliwieni. Mówię, co się stało? A oni śmieją się z tego, że okazuje się, że żyją w kilku rzeczywistościach społecznych, ponieważ w jednych wiadomościach dana informacja jest podana jako pierwsza, w innych jest gdzieś na końcu, a w trzecich w ogóle nie jest przekazywana. I tutaj jest siła propagandy, o której my tutaj cały czas mówimy. A ja jeszcze odnosząc się do 82 roku, proszę sobie przypomnieć, że w 82 roku 50% społeczeństwa, mówiąc potocznie, kupiło język propagandy ówczesnej władzy, ponieważ 50% uważało, że zbawca generał Jaruzelski, tak, wprowadził stan wojenny po to, żeby nam pomóc.
uratować nas do dzisiaj, przed radzieckimi
proszę, czy sowieckimi, tu mamy, panie doktorze, tak, to jest cudowny przykład tego, jak propaganda jest skuteczna.
Muszę pani powiedzieć, że drugie 50% słuchało Radia Wolna Europa. Tak badania dokładnie wskazują, że to jest ta część, która słuchała Radia Wolna Europa. Tak, się podzieliło społeczeństwo.
Pan doktor Krzysztof Osiński.
Pani doktor powiedziała o sile propagandy i ona rzeczywiście w okresie stanu wojennego była dostrzegalna. Musimy pamiętać, bo często postrzegamy stan wojenny przez pryzmat jednej daty, 13 grudnia 81 roku, zapominając, że był to pewien proces. Sam stan wojenny trwał 1,5 roku, ale przygotowania trwały znacznie dłużej, ponieważ już od strajków sierpniowych z 80 roku władze zastanawiały się nad siłowymi rozwiązaniami. Są dokumenty, ostatnio również odnajdywane są nowe plany użycia wojska do stłumienia strajków na wybrzeżu. A pierwsze listy internowanych to październik 1980 roku, a więc grubo przed, rok przed wprowadzeniem stanu wojennego.
Panie doktorze, jeszcze kropkę postawimy, bo mamy kolejnego słuchacza. Przepraszam, musimy oddać państwu głos, naszym słuchaczom. Proszę bardzo.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę państwa, przysłuchuję się tej audycji. No, uczucia moje są mieszane. Ja może odpowiem najpierw, jeśli chodzi o stan wojenny.
Tak, proszę
bardzo. Wówczas byłam młodą osobą, polityką w ogóle się nie interesowałam, ponieważ byłam skupiona na pracy zawodowej, na wychowywaniu trójki dzieci. Mhm. Ale teraz, kiedy już jestem na emeryturze, mam dużo czasu i rzeczywiście oglądam telewizje wszystkie, jakie są. Wiadomości tak, i jestem naprawdę mocno zbulwersowana. Mhm. Żeby się za długo nie rozwodzić, to powiem tylko o dwóch faktach. Jeden ze stycznia ubiegłego roku, kiedy grała Orkiestra Świątecznej Pomocy pana Owsiaka, w programie pierwszym nie było ani jednej wzmianki. Skupiałam się, pilotkowałam, żeby cokolwiek usłyszeć, nie było nic. A teraz z kolei ostatnia rzecz. Wybrano nowego pana premiera, no można mieć na ten temat, na tą rekonstrukcję.
Można mieć różne zdania, oczywiście.
I pan premier, gdzie najpierw jedzie? Do telewizji Trwam. No tak nie powinno być.
Dlaczego?
Czyli jedzie tylko i wyłącznie do ściśle określonego elektoratu.
Czyli jedzie do telewizji katolickiej, tak?
No, o to pani chodzi. Gdyby pojechał do TVN-u, to by pojechał do drugiej opcji.
Ale nie przerwajmy. A teraz to jest o propagandzie. A teraz jak pani ocenia stan wojenny dzisiaj? No bo wtedy pani mówi, nie myślała o tym.
To mi jest trudno powiedzieć nawet, bo może byśmy się sami wyszczelali własnymi rękoma.
Czyli nie wyklucza pani, że to było...
W tej chwili, co się dzieje między Polakami, wówczas też byli Polacy tak podzieleni. Bo ja właśnie, Radia Wolnej Europy słuchałam, więc miałam nasłuch jakby na dwie strony. I gdyby doszło, tak jak dzisiaj jest naród podzielony i się nienawidzą jedni z drugimi, to wtedy, no może nie wiem, no wojsko by wtedy strzelało do swoich. Nie wiem.
Dziękuję pani bardzo.
No, proszę, ja również.
Proszę bardzo, dziękuję. Pan...
Znaczy, jeżeli
pani
tylko
doktor,
mogła, a propos
proszę,
Wośku,
bo zaraz wszyscy dojdą do głosu. Słuchacze się rozdzwonili. Teraz proszę bardzo, pani doktor.
Chodzi mi tylko o Woś, bo ja bym chciała tu oddać sprawiedliwość.
O Woś, może rozumiemy.
Przypomnijmy sobie tylko... Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, kiedy to telewizja publiczna wspierała akcję, natomiast... W przekazach TVN-u czy TVN24 pojawiała się informacja zazwyczaj tylko w głównym wydaniu. Więc oddajmy sprawiedliwość, że to też nie jest tak do końca, że... Dokładnie, bo to jest kwestia patronatu, medialnego współpracy. Więc tak jakby tu chciałam oddać tylko sprawiedliwość, że to nie jest tylko tak, że wcześniej wszyscy mówili i na okrągło, bo to też tak nie było. Natomiast zgodzę się tutaj z naszą słuchaczką, która mówi, że skala, która mówi o tym, jak bardzo społeczeństwo polskie zostało, dzięki zresztą komunikacji, podzielone na pół. I mało tego, politycy i w ogóle osoby z przestrzeni publicznej nie potrafią dostrzec jednego, że rządy przeminą, były, będą kolejne, natomiast konflikty pozostają i pytanie, czy... ten wielki rów, ten wielki podział pomiędzy grupami społecznymi, dokładnie, czy da się... I mało tego, będziemy brutalizować język coraz bardziej. Proszę spojrzeć, że my coraz rzadziej dyskutujemy.
Granice, to prawda, zaraz. I jeszcze jeden telefon. Halo, słyszymy się?
Tak, dzień dobry.
Dzień dobry. Proszę bardzo.
Panią, przysłuchuję się tej audycji z zaciekawieniem. Miałem 32 lata, byłem młodzieńcem, jak stan wojenny został ogłoszony. Mieszkałem wtedy w okolicach Raciborza i zupełnie zgadzam się z tym, co mówił szczególnie pan doktor, że...
Samych doktorów tu mamy dzisiaj. Pan doktor Krzysztof Osiński pewnie, tak? Bo on opowiadał o stanie wojennym właśnie.
Tak, że byłem święcie przekonany wtedy, że Rosjanie nie wejdą. Natomiast chciałem zwrócić uwagę, właśnie też powołując się na pana doktora, że trzeba pamiętać to, co się pamięta. Wracałem wtedy z Niemiec i na terenie NRD były pociągi pełne rosyjskich żołnierzy. Chcę powiedzieć przez to, że oni po prostu wejść nie chcieli, ale jednak Jaruzelskiemu pomagali. Na terenie Czechosłowacji, Racibórz to jest parę kilometrów od granicy, również stały wojska radzieckie.
Ale co, gotowe? Czyli co, dla postraszenia, tak? Żeby się w Polsce rozniosły te informacje, że na granicach czekają pociągi pełne żołnierzy radzieckich.
To była psychoza, która była również widoczna w marcu 1981 roku, również wówczas.
W 1956
roku. Tak, była taka przekonanie, że będzie interwencja.
Proszę bardzo.
Ale proszę pamiętać, że propaganda też polega na wywołaniu strachu.
Tak, tak. Mhm.
Panie, proszę bardzo, słuchać.
Na temat propagandy, proszę państwa, w 1970 roku byłem w wojsku, akurat w Bydgoszczy, na ulicy Zygmunta Augusta. Wtedy, kiedy zaczęły się wydarzenia grudniowe roku 70.
Mm-hmm.
I proszę,
na Wybrzeżu, tak. Mm-hmm.
Proszę wiedzieć, że nas, żołnierzy, zgrupowano na placu, zaczęto wydawać amunicję ostrą i tak dalej, i tak dalej. I przyszedł zastępca do spraw politycznych i powiedział tak. Bojówki rewizjonistyczne, bojówki niemieckie zaatakowały Gdańsk. Więc ta propaganda, ona nie polega tylko na tym, że mówicie państwo o telewizji, o radiu.
O prasie, o mediach w ogóle. Mhm.
Tak, po prostu są ludzie, niektórzy tą propagandę sieją. A jeszcze tak na sam koniec to powiem, pracowałem właśnie przed stanem wojennym z panią, której mąż był sekretarzem Komitetu Powiatowego.
Partii.
I bardzo z nią lubiłem rozmawiać na różne tematy i ona do mnie mówi, a wiesz co, nie spaliśmy dzisiaj całą noc. A ja mówię, dlaczego? No spędziliśmy w dużym pokoju, córkę jedną mieli, więc trzy osoby siedząc pod okrągłym stołem. I ja mówię, a dlaczego? No bo przyszedł taki sygnał, że dzisiejszej nocy Solidarność będzie rzucać kamieniami w okna no takich właśnie pracowników
partyjnych. I co, rzucała? Nie rzucała. Okna były całe.
Nie, nikt nie rzucał, tylko właśnie to jest ta siła tej propagandy.
Tak, dziękuję bardzo.
Właśnie... Ale przez różnych ludzi jakby ukierunkowanych do tego.
Dziękuję.
Na sam koniec jeszcze dziękuję, ale chciałem powiedzieć, że pani, zresztą bardzo lubię pani głos, kojarzy mi się pani z 14-letnią zakochaną dziewczyną, ale
o mój Boże.
Podaję pani numer
chyba
telefonu.
Chyba nie był komplement.
Nie, podaję pani numer telefonu i po prostu bez tego pierwszego kierunkowego jakby.
A, 52. Dobrze, ale już oddajmy.
Pani, nie każdy to wie, prawda, że...
Jasne, że 52 kierunkowy.
Prawda?
Jasne.
Tyle chciałem.
Bardzo dziękuję.
Na temat dzisiejszych czasów nie będę mówił, bo co się dzieje, każdy widzi.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Pan doktor Krzysztof Osiński.
Jeśli można wrócić do mojej wcześniejszej wypowiedzi i kontynuować wątki związane ze stanem wojennym, to należy pamiętać, że sam stan wojenny miał być wprowadzony znacznie wcześniej. Już wiosną 1981 roku władze ogłosiły gotowość.
I już ta propaganda działała, tak?
Tak, do spacyfikowania, ale właśnie w różnych sprawozdaniach partyjnych pojawia się wniosek. Wszystko jest dopięty na ostatni guzik, ale społeczeństwo nie jest jeszcze urobione. Musimy uruchomić maszynę propagandową, która do tego doprowadzi. I rzeczywiście, jeśli patrzymy na późniejsze doniesienia medialne, to widzimy, że one są realizowane według scenariusza. Zohydzanie Solidarności, pokazywanie jej w bardzo negatywnym świetle, kreowanie pewnej rzeczywistości również związanej z wojskiem.
Radykalizowanie
Wojsko jest ostoją patriotyzmu, wojsko jest pomaga społeczeństwu. Jesienią 1981 roku na ulicach miast pojawiają się terenowe grupy operacyjne, czyli wojsko, które pomaga przy powodzi, walczy ze spekulacją, w sklepach przeprowadza kontrolę, żeby różnego rodzaju nieprawidłowości wykryć, ukrywanie towarów i tak dalej.
Spekulantów, prawda?
Ale bądźmy też uczciwi, że z drugiej strony też przejazdy kolumn wojskowych, tak?
Tak, tak.
Bo tutaj też musimy o tym pamiętać, że nie tylko wojsko jako...
I to było tak, oswojenie z tym widokiem, który nastąpił 13 grudnia. Wojsko wychodzi na ulicę, jest oczywiście negatywny odbiór, ale on już nie jest tak zły, jak mógłby być, ponieważ jest osłodzony tymi miesiącami wcześniejszej nachalnej propagandy mówiącej, że wojsko jest dobre. I to jest do dnia dzisiejszego. Jeśli mówimy o stanie wojennym, szukamy odpowiedzialnych, to wskazujemy na milicję, na ZOMO, na Służbę Bezpieczeństwa, natomiast nikt nie mówi o wojsku. Podobnie nikt, czy prawie nikt nie mówi o partii. Natomiast kto wydał decyzję o wprowadzeniu stanu wojennego? Kto opracowywał koncepcję i ją później w terenie realizował? Przedstawiciele partii rządzącej. Natomiast nikt ich nie rozlicza, nie wskazuje jako osoby odpowiedzialne.
Wszyscy mówią tylko o generale, tak?
Tylko tak, o kilku kluczowych osobach z kierownictwa państwa i o funkcjonariuszach służb, którzy byli jednak realizatorami decyzji, które zapadały w gremiach partyjnych.
Ja jeszcze wrócę,
bo zostali jak gdyby wygumkowani, tak samo jak wygumkowana została w wyniku tej nachalnej propagandy ekipa wojskowa.
Ja wrócę, proszę państwa, jeszcze mamy dosłownie kilka minut, ale do generała Wojciecha Jaruzelskiego, bo też jego pogrzeb wywołał, no teraz mamy czasy współczesne, wiele kontrowersji. Pogrzeb był z honorami. Były osoby z elity politycznej współczesnej, tak? Ale były też osoby, również z elity politycznej, tylko z tej drugiej strony, które mówiły, nie, to jest hańba, że generał Jaruzelski został w ten sposób pochowany. I znów kolejny kamyczek do tego podziału. Co państwo o tym sądzicie?
Ja bym się tutaj odwołał do Zbigniewa Herberta, który właśnie na początku lat 80. mówił o takiej zapaści semantycznej, która w tym przekazie medialnym funkcjonuje, mianowicie no próbuje się zrównać, nie wiem, cwaniactwo z bohaterstwem na przykład. Zamazuje się tą różnicę, zamazuje się takie ewidentne wcześniej wartości, wrażenia, wyrażenia. W związku z tym doprowadziło się do takiej sytuacji, że jednak większość społeczeństwa Wojciecha Jaruzelskiego traktowała normalnie, żeby nie powiedzieć, że z honorami i tak dalej, to normalnie, w tym sensie, że no to był człowiek, który pewnie uratował jednak Polskę od
ten bohater od romantyczny wciąż.
Tak, pewnie.
Znaczy, tutaj wracamy do tego nie obrazu.
Byli pewni, większość nie była, do tej pory nie jest pewna, czy tak było, ale raczej woli się w tą stronę przychylić.
Ale to
nie?
Też było takie spojrzenie wycinkowe po prostu na generała Jaruzelskiego. Patrzyło się przez pryzmat starszego pana, któremu nagle coś próbuje się...
Łatwiej było mu wyciągnąć szlacheckie pochodzenie i korzenie chrześcijańskie niż to, że był tajnym współpracownikiem. Nie?
Informatorem.
Powiedzmy sobie też coś innego, że my mamy w ogóle problem z rozliczaniem tego typu osób, zachowań, działań.
Tylko, że generał Jaruzelski w ogóle nie został rozliczony, nawet symbolicznie.
Właśnie dlatego mówię, że mamy problem.
Tak.
I wielu innych, i tu musimy, proszę państwa, postawić kropkę. Chciałam podać numer telefonu. Bardzo chętnie bym jeszcze porozmawiała z państwem i na pewno jeszcze będziemy wracać niejednokrotnie do tej dyskusji, ale dziś nasza audycja się kończy. Doktor Magdalena Nowak-Paralusz w Toluńskim Studiu, w Bydgoskim.
Dziękuję
doktor
serdecznie.
Krzysztof Osiński, doktor Marek Rzepa.
Dziękuję.
Żaneta Walentyn, nie doktor, tylko magister. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.